Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, dlaczego ja się zajmuję w środku wakacji, w środku lata w każdym razie, bo to w każdym razie nie wszyscy mają wakacje, ale lato mają wszyscy. Mamy. Otóż dlaczego ja się zajmuję takimi poważnymi sprawami jak posiedzenie Komitetu Stałego Chińskiego Parlamentu? No, ponieważ chciałbym Państwu pokazać, że posiedzenia, które odbywają się dosyć często, chyba raz w miesiącu minimum, w każdym razie, raz na kwartał, teraz sobie już przypominam, raz na kwartał, posiedzenia Stałego Komitetu Chińskiego Parlamentu, Narodowego Kongresu Ludowego, są w Chinach traktowane poważnie. Znaczy w przeciwieństwie do Polski. Bo jak Państwo mieliście okazję usłyszeć, dowiedzieć się, zobaczyć, część chamów mieniących się posłami z tak zwanej lewicy zrobiła sobie z polskiego parlamentu wychodek. No cóż, jacy ludzie takie działania. A właśnie na to chciałbym zwrócić uwagę, na tą kolosalną różnicę między tym, co to polskojęzyczne bydło a ruskiego rytu wyrabia w polskim parlamencie w stosunku do tego, jak się zachowują i co robią panowie i panie w chińskim parlamencie. Jestem w Dzienniku Ludowym. Zasinuą materiał z 9 sierpnia. Najwyższa Rada Ustawodawcza Chin rozpoczyna posiedzenie stałej komisji. Czyli stała komisja rozpoczyna posiedzenie. Właśnie w tej chwili. Pierwsze posiedzenie 25 sesji. Cytuję Pekin 8 sierpnia. Komitet Stały Narodowego Kongresu Ludowego, Najwyższa Władza Ustawodawcza Chin, rozpoczęła w sobotę 21 sesję, aby przyjrzeć się wielu projektom ustaw i zmianom ustaw. Li Shenchu, przewodniczący Stałego Komitetu Narodowego Kongresu Ludowego, przewodniczył pierwszemu posiedzeniu plenarnemu tej komisji, tej sesji. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 164 członków Stałego Komitetu. Ustawodawcy wysłuchali raportów obrad. No i właśnie tu się zaczyna litania różnych spraw, które są załatwiane. Raportów z obrad nad projektami ustaw o podatku komunalnym i budowlanym oraz o podatku od czynności w tym obszarze. Komisja do spraw Konstytucji i Prawa zasugerowała, aby oba projekty były przeanalizowane i przyjęte na tej sesji. Ustawodawcy wysłuchali również wyjaśnień na temat projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu przestępczości nieletnich. Na stole ustawodawcy znalazł się również projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu epidemiom zwierząt, które dodatkowo zaostrza przepisy dotyczące rynków handlu żywym drobiem i żywym inwentarzem. Kolejny projekt zmian prawa autorskiego również powrócił do legislatury do drugiego czytania. Projekt dodatkowo ulepsza definicję i gatunek utworów chronionych prawem autorskim, o których mowa w tej ustawie. Kolejna sprawa. Ustawodawcy obradowali również nad projektem zmian w ustawie organicznej, czyli dotyczącej ich samych, Narodowego Kongresu Ludowego i zasadach proceduralnych tegoż parlamentu, a także nad projektem zmian w ustawie o fladze i godle. Rada Państwa przedstawiła na sesji projekt, prosząc projekt właśnie, o którym za chwilę mówię, prosząc cały komitet o podjęcie decyzji o kontynuowaniu, to jest właśnie ten projekt, kontynuowaniu działalności 6 Rady Legislacyjnej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Ustawodawcy usłyszeli wyjaśnienie tej prośby tego projektu. Na posiedzeniu przedłożono projekt decyzji w sprawie upoważnienia Rady Stanu do uruchomienia programu pilotażowego w 9 miastach, to jest kolejna sprawa, w 9 miastach na kontynencie, w obszarze Greater Bay Area. To jest ten obszar, jakby to jednym słowem określić, Delta Rzeki Perłowej. Ale nie tylko, bo to dotyczy również Hongkongu i Macau. Program ten umożliwi praktykowanie prawnicze prawnikom z Hongkongu i prawnikom praktykującym w Macau i zdobycie kwalifikacji w ramach praktyki prawniczej na kontynencie i podjęcie praktyki właśnie w miastach tych kontynentalnych chińskich. To jest dosyć istotne, dlatego że proszę zwrócić uwagę na to, że pozwala to prawnikom z Hongkongu, pozwoli to w przyszłości prawnikom z Hongkongu i Makału zdobyć kwalifikacje do prowadzenia praktyki prawniczej na kontynencie. A wśród innych dokumentów przedstawionych ustawodawcom znalazło się sprawozdanie z wykonania Krajowego Planu Rozwoju Gospodarczego i Społecznego oraz sprawozdanie z wykonania tegorocznego budżetu. Tu jest ciekawe, czy drugi... Nie, drugi... Tam, bo są trzy zdjęcia, ale to są tylko trzy zdjęcia, które zresztą mam nadzieję nie zapomnieć przedstawić Państwu. Ciekawe, znaczy tutaj ciekawe, patrzę się na jedno z tych zdjęć, trzecie z kolei, i tutaj jestem przekonany, że jest więcej niż 164 przedstawicieli parlamentu tego komitetu stałego, natomiast jestem pewien, że jest cała masa z tyłu, zapewne cała masa, pewnie drugi raz tyle. Drugie tyle ludzi, którzy z jakichś tam powodów zostali zaproszeni na to posiedzenie Komitetu Stałego. Mili Państwo, no ale powiedzmy sobie, że to nie jest takie najistotniejsze. Jak powiedziałem, powiem to tak. Nawet w czasach PRL-u, a przecież w czasach PRL-u przeżyłem 39 lat. Za PRL-u przeżyłem 39 lat. Więc już byłem człowiekiem zupełnie dojrzałym. Mężczyzną zupełnie dojrzałym w momencie, kiedy tenże PRL padł. I zawsze, przecież robiąc wszystko przez ostatnie 13 lat PRL, ażeby go w szlak jasny trafił, co zresztą wcale nie poczytuję już sobie teraz za honor, nie, wręcz odwrotnie. Uważam, że się dałem nabić w butelkę. No ale to już moja sprawa. 13 lat zmarnowałem po to, żeby te świnie antypolskie w tej chwili mogły zrobić z mojej ojczyzny co robią. Więc nawet wówczas, nawet za PRL-em, miałem szacunek do parlamentu. Tak miałem. Nawet wtedy, kiedy walczyłem z PRL-em, szacunek do tego gremium, którym jest Sejm, jakoś u mnie funkcjonował. Przypuszczam, że brało się to z dzieciństwa, kiedy z różnych stron, zarówno ze strony wsi, czyli dziadzia Kuby, słyszałem o tym, jak to w rodzinie był tam jakiś dosyć daleki potomek, ale daleko skoligacony z dziadziem, ale jednak, który był posłem z tamtych okolic. No jak Państwo wiecie, znaczy nie musicie koniecznie wiedzieć, że wieś Posławice, czyli wieś rodzinna Witosa, to raptem, nie wiem, kilka kilometrów czy kilkanaście kilometrów od mojej kochanej Bielczy, więc tam ruch chłopski był bardzo, bardzo, bardzo mocny, zawsze. Więc jakby to z jednej strony to przypominanie przez dziadzia o tym, że parlament to jest jednak ważna rzecz. A przecież nie kto inny, a właśnie dziadziu Jakub. Dziadziu Kuba był torturowany w UB w 1947 roku. Więc, no właśnie, więc. A mimo to przekazał mnie, w krótkich słowach, nie rozwodząc się za bardzo, bo byłem wtedy chłopcem, tam nie wiem, 10-12-letnim, więc zapewne nie deliberował długo na temat tego dalekiego krewniaka, którym był posłem w czasach II RP, ale był z tego dumny. Był z tego dumny, że z naszej rodziny wywodził się ktoś właśnie taki. I to jakby mu zostało miło. Mimo tego bandytyzmu czerwonych łajdaków, mimo zabicia mu najstarszego syna, wujka Władka przecież w 1947 roku. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc u mnie to ten szacunek dla tego cholernego Sejmu miał miejsce jakby równolegle w stosunku do mojej nienawiści w stosunku do PRL-u, która zresztą już dawno wygasła. Po łajdactwach czynionych w tak zwanej trzeciej RP, to te łajdactwa z PRL-u wydają się jakimiś zabawami w piaskownicy. Ale wracając do tego łajdactwa, które toczy obecny Sejm, Sejm powiedzmy sobie, szczególnie od 89 roku, tej sprzedajności, w pełnym tego słowa znaczeniu, sprzedajności za pieniądze, ogromnej masy posłów tego Sejmu, tych Sejmów od 89 roku, którzy przecież, nie jest to niczym nowym, sprzedawali za pieniądze przepychali określone ustawy. No a to, co się działo w ciągu ostatnim razem, kiedy pan prezydent Duda składał przysięgę, no to to już nie oglądałem tego na całe szczęście, ale zdjęcia widziałem i to mi wystarczyło, żeby nazwać ten Sejm kloaką. Lewacką kloaką. Oczywiście kloaką. Lewacką kloaką ruskiego rytu. Nie zapomnijmy dodać, bo to jest istotne, bardzo istotne. I teraz, mili Państwo, ci ludzie, którzy stanowią Komitet Stały, tych 164 osoby, kobiety i mężczyźni, którzy zachowują się normalnie, którzy mają na sobie maseczki i uważam to słuszne, którzy deliberują nad ważnymi dla Chin sprawami, są tak różni jakościowo od tego pedalstwa, od tego nie, przepraszam, nie będę mówił, bo zacznę kląć, zacznę używać słów niewłaściwych, a więc dlatego tego gnoju, który w dużej mierze zasiedla lewą stronę sali sejmowej, ale nie tylko. Więc są tak zupełnie różni. To są dwa różne światy. Mili Państwo, ponoć polska demokracja wywodzi się z 3 maja. Z okresu 3 maja, z konstytucji 3 maja. Nie wiem, jak to Czy ta demokracja musiała wpaść w hibernację i się do tej pory nie obudziła, natomiast przebudziły się jakieś majaki, jakieś potwory, jakieś tak, majaki i potwory, wynaturzenia tejże demokracji, bo to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to właśnie tak jest, tak to wygląda. I dla mnie to jest żałosne, albowiem będąc nacjonalistą polskim i chińskim, w równym stopniu kochając obydwa kraje, sprawia mi ogromną przykrość obserwowanie degeneracji, nie degradacji, degeneracji wręcz wartości niesionych przez polski Sejm. Natomiast równocześnie sprawia mi ogromną przyjemność przyglądanie się, jak to ludzie, którzy niewiele mają wspólnego i nie przez długie jeszcze lata nic nie będą mieli wspólnego lub niewiele będą mieli wspólnego z demokracją i mam nadzieję, że na końcu nawet wspomnienie o jakichkolwiek ruchach demokratycznych zagaśnie w Chinach, ale to, co widzę, to serce rośnie. To serce rośnie, albowiem oni, ci nowicjusze w obszarze tegoż typu stanowienia prawa, czyli parlamentarnego stanowienia prawa, zupełnie, kompletni nowicjusze, a nas ponoć stare wygi i parlamentarne, i demokratyczne po prostu stawiają do kąta. Nic nie robiąc, stawiają do kąta. Po prostu robiąc to, co należy. Oni w Pekinie robiąc to, co należy, to, co im przynależy, stawiają nas, znaczy nas, naszych parlamentarzystów, w szczególności lewą stronę. Po prostu stawiają ich do kąta bardzo, bardzo delikatnie, bardzo, bardzo parlamentarnie, rzecz ujmując. Oni, parlamentarzyści w Pekinie, stoją na wysokości zadania. Ci tak zwani nasi, czyli w Warszawie, postępują jak sprzedajni najemnicy wielkich panów ze świata finansów głównie. To są polscy parlamentarzyści. No cóż, to zostawiam Państwu na ocenie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.